Rozdział 7. Jacht na lagunie. Ciąg dalszy. Tego wieczora na jachcie Gloria Pickford nie było osobistych sporów. Wyrażano tylko głośno różne poglądy naukowe. Fred, lojalnie wspierany przez Abe'a, sądził, że to z pewnością musiały być jakieś jaszczury, podczas gdy kapitan obstawał przy ssakach. W morzu nie ma żadnych jaszczurów, twierdził zdecydowanie kapitan, ale młodzi panowie z uniwersytetu nie zgadzali się z nim. Jaszczury stanowią większą sensację. Koteczek Lee zadowolił się tym, że to były trytony, że były po prostu rozkoszne i że w ogóle był to ogromny sukces. Lee, w piżamie w niebieskie paski, która tak się Abe'owi podobała, marzyła z błyszczącymi oczami o perłach i morskich bóstwach. Judy natomiast była przekonana, że to zabawa i humbug, że Lee z Abe'em wymyślili to sobie i mrugała ze złością na Freda, żeby dał już temu spokój. Abe myślał, że Lee mogłaby wspomnieć o tym, jak to on, Abe, poszedł bez cienia strachu między te jaszczury po jej płaszcz kąpielowy. Dlatego 3 razy opowiadał, jak Lee bohatersko stawiała im czoła, podczas gdy on spychał łódź na wodę. I właśnie zaczynał opisywać to po raz 4, ale Fred i kapitan w ogóle go nie słuchali, kłócąc się za wzięcie o jaszczury i ssaki. Jakby to było takie ważne, myślał Abe. W końcu Judy ziewnęła i powiedziała, że idzie spać. Spojrzała przy tym wymownie na Freda, ale Fred przypomniał sobie właśnie, że przed potopem żyły takie stare, zabawne jaszczury. Jak one się do diaska nazywały? Diplozaury? Bigozaury czy jakoś tak? I one poruszały się właśnie na tylnych nogach, proszę pana. Widziałem je na takim śmiesznym obrazku w jakiejś grubej książce. Olbrzymia księga, powinien pan ją znać. Abe, odezwał się koteczek Lee. Mam świetny pomysł na film. Jaki? Coś zupełnie nowego. Wiesz, nasz jacht by, dajmy na to, zatonął i tylko ja bym ocalała i dotarła na tę wyspę i żyłabym tam jak Robinsonka. I co byś tam robiła? Zapytał kapitan sceptycznie. Kąpałabym się i tak dalej, odparł koteczek Lee z wrodzoną sobie prostotą. A przy tym zakochałyby się we mnie te morskie trytony i przynosiłyby mi perły. Wiesz, tak jak było naprawdę. Mógłby to być film przyrodniczy i edukacyjny, nie sądzisz? Coś takiego jak Trader Horn. Lee ma rację, oświadczył nagle Fred. Powinniśmy te jaszczury jutro wieczorem sfilmować. To znaczy te ssaki, poprawił kapitan. To znaczy mnie, powiedział koteczek. Jak stoję pośród tych trytonów. Ale w płaszczu kąpielowym, mruknął Abe. Włożyłabym ten biały strój kąpielowy, powiedziała Lee. I musiałaby mi Greta zrobić porządną fryzurę. Dzisiaj wyglądałam po prostu strasznie. A kto by to filmował? Abe, żeby na cokolwiek się przydał. A Judy musiałaby się zająć oświetleniem, gdyby już było ciemno. A Fred? Fred miałby łuk i wieniec na głowie. I gdyby te trytony chciały mnie porwać, powaliłby je, nie? Bardzo dziękuję, wyszczerzył się Fred. Ale wolałbym rewolwer. Poza tym myślę, że kapitan też powinien tam być. Kapitan nastroszył bojowo wąsy. O mnie się nie troszczcie. Zrobię, co będzie trzeba. Co pan ma na myśli? 3 ludzi z załogi, panie. Dobrze uzbrojonych. Koteczek Lee zdumiał się rozkosznie. Myśli pan, że to takie niebezpieczne, kapitanie? Nic nie myślę, dziecinko, mruknął kapitan. Ale mam rozkazy od Mr. Jessiego Leba, przynajmniej jeśli chodzi o pana Abe'a. Panowie energicznie wzięli się do opracowania technicznych szczegółów całego przedsięwzięcia. Abe mrugnął na koteczka, dając jej do zrozumienia, że powinna już iść spać. Lee posłusznie poszła. — Wiesz, Abe? — powiedziała do niego w swej kabinie. — Myślę, że to będzie wspaniały film. — Będzie, koteczku! — zgodził się Mr. Abe i chciał ją pocałować. — Nie dzisiaj! — bronił się koteczek. — Zrozum, że muszę się bardzo skoncentrować. Przez cały następny dzień panna Lee intensywnie się koncentrowała. Biedna subretka Greta miała przez to pełne ręce roboty. Kąpiele z odpowiednimi solami i olejkami, mycie włosów szamponem marki Nourblond, masaże, pedicure, manicure, ondulacja i czesanie, prasowanie, mierzenie i przeszywanie sukienek, robienie makijażu i cała masa innych przygotowań. Judy też została wciągnięta w ten wir i pomagała koteczkowi Lee. Są trudne chwile, kiedy kobiety potrafią być wobec siebie niezwykle lojalne, na przykład przy ubieraniu. Podczas gdy w kabinie panny Lee panował gorączkowy pośpiech, panowie zadbali o siebie i rozstawiając na stole popielniczki i kieliszki z wódką, układali strategiczny plan, gdzie kto będzie stać i czym się zajmować, gdyby do czegoś doszło. Kapitan został przy tym kilkakrotnie głęboko urażony w prestiżowej kwestii dowodzenia. Po południu dostarczyli na brzeg laguny aparat filmowy, mały karabin maszynowy, kosz ze sztućcami i jedzeniem, strzelby, gramofon i inne potrzebne do walki przedmioty. Wszystko to zostało skrzętnie zamaskowane liśćmi palmowymi. Jeszcze przed zachodem słońca zajęli swe miejsca trzej uzbrojeni mężczyźni i kapitan w funkcji głównodowodzącego. Potem przywieziono na brzeg olbrzymi kosz z paroma drobiazgami panny Lily Valley. Potem przypłynął Fred z panną Judy. Potem zaczęło zachodzić słońce w całej tropikalnej wspaniałości. Tymczasem Mr. Abe już po raz 10 pukał do kabiny panny Lee. – Kochanie, naprawdę już najwyższy czas. – Zaraz, zaraz – odpowiadał głos koteczka. – Nie denerwuj mnie, proszę. Przecież muszę się odpowiednio ubrać, prawda? W tym czasie kapitan oceniał sytuację. Na powierzchni wody w zatoce lśnił równy, długi pas, który oddzielał pofalowane morze od cichej toni laguny. Jakby tam pod wodą była jakaś tama albo falochron, pomyślał kapitan. Może to ławica piasku albo rafa koralowa, ale wygląda to na sztuczny twór. Dziwne miejsce. Ponad spokojną powierzchnię laguny tu i ówdzie wynurzały się czarne głowy i ciągnęły do brzegu. Kapitan zacisnął usta i sięgnął po rewolwer. Byłoby lepiej, pomyślał, gdyby te kobiety zostały w łodzi. Judy zaczęła się trząść i trzymała się kurczowo Freda. Jaki on jest silny, pomyślała sobie. Jak ja go kocham. W końcu ostatnia łódź odbiła od jachtu. Była w niej panna Lily Valley w białym trykocie kąpielowym i w przezroczystym szlafroczku, w którym najwidoczniej zostanie wyłowiona z morza jako rozbitek, a poza nią Miss Greta i Mr. Abe. Czemu tak wolno wiosłujesz, Abe? Robiła mu wyrzuty Lee. Mr. Abe widział te czarne głowy zmierzające do brzegu i nic nie mówił. Tss, tss, tss. Mr. Abe wyciągnął łódź na piasek i pomógł wysiąść koteczkowi Lee i Grecie. Biegnij szybko do aparatu, powiedziała szeptem artystka. A kiedy powiem ci teraz, zacznij kręcić. Przecież już nic nie będzie widać, zaoponował Abe. Więc Judy musi oświetlać. Greto! Podczas gdy Abe Loeb zajął swe miejsce przy aparacie, artystka położyła się na piasku jak umierający łabędź, a panna Greta poprawiła fałdy jej szlafroka. — Żeby mi było widać kawałek nogi — wyszeptał rozbitek. — Gotowe? To odejdź. — Teraz, Abe! Abe zaczął kręcić korbką. — Judy, światło! Ale żadne światło się nie zapaliło. Z morza wynurzyły się kołyszące się cienie i zbliżały się do Lee. Greta zasłoniła sobie usta ręką, żeby nie krzyczeć. — Lee! — zawołał Mr. Abe. — Lee, uciekaj! — Naiw! Tss, tss, tss! — Lee! Lee! Abe! Ktoś odbezpieczył rewolwer. — Do diabła nie strzelać! — syknął kapitan. — Lee! — zawołał Abe i przestał kręcić. — Judy, światło! Lee powoli, ociągając się, wstała i uniosła ręce ku niebu. Leciutki szlafroczek zsunął się z jej ramion. Teraz stała tam w bieli, wyciągając wdzięcznie ręce nad głową, jak to czynią rozbitkowie, gdy odzyskują przytomność. Mr. Abe zaczął energicznie kręcić korbką. — Cholera, Judy, świeć! — Tss, tss, tss! — Naiw! Naiw, Abe! Czarne cienie kołysały się i krążyły wokół białej Lee. — Zaraz, zaraz, to już nie jest zabawa! — Li już nie wyciągała rąk nad głową, lecz piszcząc odsuwała coś od siebie. — Abe, to mnie dotknęło! W tej chwili zapaliło się oślepiające światło. Abe szybko zakręcił korbą, Fred i kapitan podbiegli z rewolwerami do Li, która przykucnęła i z przerażenia nie mogła wydobyć z siebie głosu. Równocześnie w ostrym świetle widać było dziesiątki i setki długich, ciemnych cieni, jak pędem wślizgują się do morza. Równocześnie dwóch marynarzy zarzuciło sieć na jeden z uciekających cieni. Równocześnie Greta omdlała, padając jak kłoda. Równocześnie rozległy się dwa lub trzy wystrzały. Z morza słychać było głośny plusk, dwóch marynarzy leżało na czymś, co się pod nimi zwijało i miotało, a światło w rękach panny Judy zgasło. Kapitan zapalił kieszonkową latarkę. — Dziecino, nic się pani nie stało? — To dotknęło mojej nogi — kwilił koteczek. — Fred, to było straszne! Teraz zjawił się też Mr. Abe ze swoją latarką. — Świetnie poszło, Lee — uspokajał ją. — Ale Judy powinna była wcześniej zapalić światło. — Nie dało się zaświecić — pisnęła Judy. — Prawda, Fred, że się nie dało? Judy się bała — tłumaczył ją Fred. — Słowo honoru, nie zrobiła tego naumyślnie, co nie Judy? Judy czuła się dotknięta. Tymczasem jednak podeszli ci dwaj marynarze, wlokąc w sieci coś, co rzucało się jak wielka ryba. — Mamy to, kapitanie, i to żywe! Ten potwór strzykał jakąś trucizną, mam całe ręce w pęcherzach, pali to jak ogień! — Mnie to też dotknęło — jęczała panna Lee. — Poświeć, Abe, zobacz, czy nie mam tu pęcherza. — Nie, nic tam nie masz, kochanie — zapewniał ją Abe. O mało nie pocałował tego miejsca nad kolanem, które koteczek niespokojnie rozcierał. — Ależ to było zimne, brrr! — żaliła się Lee. — Zgubiła pani perłę, mem — powiedział jeden z marynarzy i podał Lee kuleczkę, którą podniósł z piasku. — O Boże, Abe! — wykrzyknęła panna Lee. — One mi znowu przyniosły perły. Dzieci, chodźcie szukać pereł. Tu będzie mnóstwo pereł, które mi te biedactwa przyniosły. Prawda, Fred, że są rozkoszne? — O, tu też jest perła. — I tutaj! — trzy latarki zwróciły snopy światła ku ziemi. — Znalazłem jedną ogromną. — To moja! — krzyknął koteczek Lee. — Fred! — odezwała się lodowato panna Judy. — Zaraz! — powiedział Fred, brnąc w piasku po kolana. — Fred, chcę wrócić na jacht. — Niech ktoś cię tam zawiezie! — bąknął Fred, bardzo zajęty. — Cholera, ale zabawa! Trzej panowie i panna Lee nadal poruszali się w piasku jak wielkie robaczki świętojańskie. — Tu są trzy perły! — zameldował kapitan. — Niech pan pokaże, niech pan pokaże! — piszczała zachwycona Lee, czołgając się na kolanach w stronę kapitana. W tej chwili rozbłysło światło magnezji i zaterkotała korbka aparatu filmowego. — Teraz was mam! — oświadczyła mściwie Judy. — To będzie wspaniałe zdjęcie dla prasy. Grupa Amerykanów poszukuje pereł. Morskie jaszczury rzucają w ludzi perłami. Fred usiadł. — Do diabła! Judy ma rację. Dzieci, musimy to dać do prasy. Lee również usiadła. Judy jest kochana. Judy, zrób nam jeszcze jedno zdjęcie, ale z przodu. To byś dużo straciła, kochana, zauważyła Judy. Dziadki, powiedział Mr. Abe, powinniśmy raczej szukać pereł. Zbliża się przypływ. W ciemności przy brzegu morza poruszył się czarny, kołyszący się cień. Lee wrzasnęła. Tam, tam! Trzy latarki rzuciły snopy światła w tę stronę. Ale to była Greta, szukająca w ciemnościach pereł. Lee trzymała na kolanach czapkę kapitana, w której połyskiwało 21 pereł. Abe napełniał kieliszki, a Judy obsługiwała gramofon. Była wspaniała, gwiaździsta noc. Morze szumiało nieustannie. — Więc jaki damy temu tytuł? — dopytywał się głośno Fred. — Córka przemysłowca z Milwaukee filmuje kopalne płazy. Przedpotopowe jaszczury składają hołd pięknu i młodości, zaproponował poetycko Abe. Kapitan odkaszlnął. Właściwie to ja ruszyłem wcześniej, panno Judy, ale nie mówmy o tym. Ja myślę, że tytuł powinien brzmieć naukowo, lakonicznie i po prostu naukowo. Przedaluwialna fauna na Wyspie Pacyficznej. Przedlyduwialna, poprawił go Fred. Nie, przedwyludialna. Do diabła jak to jest? Antyluwialna? Antyduwialna? Nie, to nie tak. Musimy nadać temu jakiś prostszy tytuł, żeby każdy mógł to wymówić. A Judy jest świetna. Przeddyluwialna, powiedziała Judy. Fred pokręcił głową. Za długie, Judy. Dłuższe niż te potwory razem z ogonem. Tytuł ma być krótki. Ale Judy jest nadzwyczajna, co? Niech pan przyzna, kapitanie, że jest świetna. Przyznaję, zgodził się kapitan. Doskonała dziewczyna. Równy z pana gość, kapitanie, powiedział z uznaniem młody olbrzym. Dzieci, kapitan to swój chłop, ale przeddyluwialna fauna to bzdura. To nie jest tytuł dla prasy. To już raczej kochankowie na perłowej wyspie albo coś takiego. Trytony obsypują perłami białą lilię, krzyczał Abe. Hołd królestwa Posejdona, nowa Afrodyta. Bzdury, zaprotestował wzburzony Fred. Żadne trytony nigdy nie istniały. To naukowo dowiedzione, chłopie, i nie było żadnej Afrodyty. Prawda, Judy, że jej nie było? Walka ludzi z prajaszczurami. Dzielny kapitan atakuje przedpotopowe potwory. Człowieku, taki tytuł musi mieć wydźwięk. Wydanie specjalne, wołał Abe. Aktorka filmowa atakowana przez morskie potwory. Seksapil młodej kobiety pokonuje przedpotopowe jaszczury. Kopalne płazy wolą blondynki. Abe, odezwał się koteczek Lee. Mam świetny pomysł. Jaki? Na film. To by była kapitalna sprawa, Abe. Wyobraź sobie, żebym się kąpała na brzegu morza. W tej koszulce bardzo ci do twarzy, Lee, wtrącił Abe. Prawda? I te trytony zakochałyby się we mnie i porwałyby mnie na dno morza i byłabym ich królową. Na morskim dnie? Tak, pod wodą. W ich tajemniczym królestwie, wiesz. One tam przecież mają miasta i wszystko. Kochanie, przecież musiałabyś się tam utopić. Nie bój się, umiem pływać, odparł beztrosko koteczek Lee. Tylko raz dziennie wypływałabym na brzeg, żeby nawdychać się powietrza. Lee zaprezentowała ćwiczenie oddechowe, połączone z wyprężeniem piersi i ruchami ramion jak przy pływaniu. Jakoś tak. A na brzegu zakochałby się we mnie na przykład młody rybak, a ja w nim do szaleństwa, westchnął koteczek. Wiesz, on byłby taki piękny i silny i te trytony chciałyby go utopić, ale ja bym go ocaliła i poszłabym z nim do jego chaty, a te trytony by nas tam oblegały, no a potem na przykład wy przyszlibyście nas uratować. Lee, powiedział Fred poważnie, to jest tak potwornie głupie, że faktycznie można by to nakręcić. Byłbym zdziwiony, gdyby stary Jess nie zrobił z tego mega hitu. Fred miał rację. Powstał z tego w swoim czasie super film produkcji Jess Lab Pictures z panną Lily Valley w roli głównej. Przy jego realizacji zatrudniono 600 Nereid, jednego Neptuna i 12 tysięcy statystów przebranych za różne przedpotopowe jaszczury. Lecz zanim do tego doszło, upłynęło wiele wody i sporo się wydarzyło. A mianowicie... 1. Schwytane zwierzę, trzymane w wannie w łazience koteczka Lee, przez 2 dni cieszyło się żywym zainteresowaniem całego towarzystwa. 3. dnia przestało się ruszać, a panna Lee stwierdziła, że biedactwo tęskni. 4. dnia zaczęło cuchnąć i musiało zostać wyrzucone w stanie zaawansowanego rozkładu. 2. Z ujęć nakręconych na lagunie nadawały się do użytku tylko 2. Na jednym koteczek Lee przysiada ze strachu, machając rozpaczliwie rękami na widok stojących zwierząt. Wszyscy twierdzili, że to fantastyczne ujęcie. Na drugim widać było 3 mężczyzn i 1 kobietę, klęczących z nosami przy ziemi. Wszyscy byli tyłem i wyglądali, jakby się czemuś kłaniali. To ujęcie zostało usunięte. 3. Co się tyczy propozycji tytułów prasowych, wykorzystano niemal wszystkie, łącznie nawet z tą przeddyluwialną fauną, w setkach amerykańskich i światowych dzienników, tygodników i magazynów. Pod tytułami zamieszczono opisy całego wydarzenia z wieloma szczegółami i zdjęciami, między innymi fotografie koteczka Lee pośród jaszczurów, fotografie samego jaszczura w wannie, fotografie samej Lee w stroju kąpielowym, fotografie panny Judy, Mr. Abe'a Leba, Baseball Freda, kapitana jachtu Gloria Pickford, samej wyspy Taraiła i samych pereł rozłożonych na czarnym zamszu. To zapewniło karierę koteczkowi Lee. Odmówiła ona nawet występów w varieté i oświadczyła reporterom gazet, że zamierza poświęcić się wyłącznie sztuce. 4. Pojawili się jednak ludzie, którzy, powołując się na swe specjalistyczne wykształcenie, twierdzili, że jeśli sądzić na podstawie zdjęć, nie chodzi o żadne prastare jaszczury, lecz o pewien rodzaj salamander. Jeszcze więksi specjaliści twierdzili, że ten rodzaj salamander nie jest znany uczonym, a więc nie istnieje. W prasie rozgorzała długa dyskusja na ten temat, którą zakończył profesor J.W. Hopkins, Yale University, oświadczeniem, że zbadał przedstawione zdjęcia i uważa je za oszustwo, hoax albo triki filmowe. Że widoczne na nich zwierzęta przypominają nieco salamandrę olbrzymią japońską, Cryptobranchus japonicus, Sieboldia maxima, Tritomegas sieboldi lub Megalobatrachus sieboldi, ale nieumiejętnie, wręcz dyletancko podrobioną. W ten sposób cała sprawa została na dłuższy czas zamknięta. 5. Wreszcie w odpowiednim czasie Mr. Abe Leb ożenił się z panną Judy. Jego najlepszy przyjaciel, Baseball Fred, był świadkiem Abe'a na ślubie, który odbył się z wielką pompą, z udziałem wielu ważnych osobistości z kręgów politycznych, artystycznych i innych.